A dzisiaj w studiu dr Grzegorz Lindenberg, socjolog, dziennikarz, twórca takich bytów medialnych jak Super Express chociażby, ale także współzałożyciel Gazety Wyborczej, także członek zarządu kiedyś Fundacji Batorego. Od wielu lat osoba, która jako ekspert, analityk przypatruje się rozwojowi sztucznej inteligencji. Panie doktorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Sztuczna inteligencja, w którym momencie jesteśmy tak naprawdę? Jesteśmy u progu rewolucji czy w trakcie rewolucji?
Zdecydowanie w trakcie. Zdecydowanie w trakcie rewolucji, która przyspiesza. W którym momencie jesteśmy? Jeżeli patrzeć na to, w którym momencie ma być, osiągniemy sztuczną inteligencję nieodróżnialną w swoim nie tyle działaniu, co efektach od ludzkiej, czy możliwościach, to myślę, że jesteśmy bardzo blisko, znaczy na poziomie 2-3 lata może.
A kiedy właściwie pan uznał, że to jest takie zagadnienie, którym warto się poświęcić, warto inne działalności porzucić trochę na bok i zająć się głównie tą jedną sztuczną inteligencją?
6 lat temu? 7 lat temu? Czyli w połowie drogi, trochę wcześniej niż w połowie drogi, zacząłem czytać różne rzeczy. Czytam dużo różnych rzeczy związanych z nauką, bo to mnie zawsze interesowało. W tym momencie się zorientowałem, że to jest jeden z takich tematów, których w ogóle w Polsce, w polskich mediach nie było, a ma niesamowite już wtedy osiągnięcia i potencjał rozwoju. Czyli to musiał być gdzieś 2016 rok, bo na początku 2018 opublikowałem, w 2017 napisałem tekst, czyli to musiał być 2016 gdzieś, czy to musiało być 7 lat temu.
I to pierwsze spojrzenie jakie było?
Takie jak dziś, dokładnie. Znaczy, to mi się, tu nic mi się nie zmieniło. Byłem przekonany, że to badania, które są prowadzone, doprowadzą do stworzenia sztucznej inteligencji osiągającej poziom ludzki, a przypuszczalnie przekraczającej ten poziom, że to będzie mieć konsekwencje niesamowite i pozytywne, i negatywne w życiu publicznym, w każdej dziedzinie życia. To mogę powiedzieć, że byłem troszkę bardziej ostrożny może w przewidywaniach czasowych. Znaczy, cytowałem po prostu przewidywania czasowe. Bardziej się wydawało wtedy, że osiągnięcie tej sztucznej inteligencji, ogólnej sztucznej inteligencji, tej poziomu ludzkiego, że to jest gdzieś może połowa wieku, 2050 rok. Teraz się wydaje raczej, że to jest 2030.
A niektórzy mówią, że jeszcze szybciej, są też tacy, jeszcze którzy szybciej mówią, że w zasadzie już mamy taką inteligencję, która jest podobna do ludzkiego umysłu, że to jest inteligencja, która już nas przewyższa, chociażby w tym, co jest naszym wytworem w języku.
Jeżeli wziąć próbkę 1000 osób, dorosłych, Polaków powiedzmy, z różnym poziomem wykształcenia i kazać im napisać wypracowanie na dowolny temat i kazać to wypracowanie napisać sztucznej inteligencji, czatowi GPT albo tam GPT-4 jeszcze lepiej, myślę, że napiszę wypracowanie nie korzystające z wiedzy. Chodzi o to, żeby to nie było coś, do czego trzeba sięgać w internecie, chociaż można też tak zrobić. Napiszę lepszy, ciekawszy esej czy wypracowanie niż 90% ludzi. Jestem absolutnie o tym przekonany, że to na poziomie tworu będzie lepsze niż to, co większość ogromna ludzi potrafi zrobić. Potrafi lepiej pisać, lepiej posługiwać się językiem, już nie mówiąc o tym, że potrafi lepiej analizować informacje. To, jeżeli kazać mu zanalizować informacje na jakiś temat, myślę, że to będzie lepsze od 95% ludzi.
No i do tego jeszcze zrobi to nieporównanie szybciej.
Tak, zrobi to natychmiast. Z naszego punktu widzenia zrobi to natychmiast po prostu. Niestety.
No to także skąd te słowa, że ta wielka inteligencja to jest rok 30, 35, 50, może ona już jest?
Nie, to znaczy
dlaczego?
Są ludzie, którzy potrafią to napisać lepiej ciągle. Kiedy mówimy o tej ogólnej sztucznej inteligencji, to tak naprawdę mamy na myśli coś takiego, że to jest inteligencja, która będzie na tym najwyższym poziomie. Poza tym niektórych rzeczy nie potrafi robić, albo robi, nie zdając sobie sprawy z tego, że robi źle. Na przykład wymyśla różne rzeczy, nie zdając sobie z tego sprawy, że je wymyślił, a nie, że to są rzeczy prawdziwe. Nie próbuje nas oszukiwać, ale zmyśla, jakby starając się nam przypodobać. trochę zresztą jak uczniowie w szkole, którzy nie potrafią odpowiedzieć na pytanie i zmyślają. Sami to robiliśmy pewnie często.
Ale to pojawia się pytanie, on zmyśla, bo taki ma algorytm, zmyśla nie. Nieświadomie, czy on zmyśla tak jak uczeń zmyśla, wie, nie, że kłamie i wymyśla.
Nie ma algorytmu, że ma zmyślać. Tak robi, ponieważ on ma algorytm, który pozwala mu odpowiadać na pytanie w sposób, który czasami dopuszcza zmyślenia i on sobie nie zdaje z tego sprawy. Tworzy sensownie brzmiące, bo on ma za zadanie stworzyć sensownie brzmiące przede wszystkim sformułowania. On tworzy sensownie brzmiące sformułowania, które niekoniecznie są prawdziwe. W ogromnej większości są, ale w pewnym procencie przypadków nie. Więc to nie jest tak, że on próbuje nas zaszokować albo zrobić na nas wrażenie. Natomiast więc jedna rzecz to, że jednak są ludzie, którzy potrafią różne rzeczy robić lepiej. Poza tym on różnych rzeczy jeszcze nie potrafi robić tak dobrze, jak potrafimy robić my. Czyli przede wszystkim chodzi o, myślę, wyciąganie wniosków z różnych rzeczy, ponieważ on nie ma takiej, nad czym się też pracuje, takiej zdroworozsądkowej wiedzy, którą my mamy. No i tak naprawdę on zna świat w sposób bardzo, przynajmniej te tradycyjne programy GPT, bo już się pracuje nad tym, żeby były bardziej rozbudowane. On ma wiedzę tak naprawdę pochodzącą wyłącznie z tekstów.
Czyli to, co sami myśmy mu dali.
Myśmy na przykład nie ma wiedzy, którą też myśmy dali, pochodzącą ze zdjęć na przykład. Czyli on nie wie, jak wygląda pole. My wiemy, jak wygląda pole, bo je widzieliśmy milion razy. On nie wie, jak wygląda pole, wie, jak wygląda opis pola. I na podstawie tego opisu pola on sobie jakieś wyobrażenie tworzy. Ale to już się też zmienia. Więc on wie, jak różne rzeczy działają w życiu, ponieważ czytał opisy, ale niekoniecznie wie, że z tych opisów, te opisy, my nie potrzebujemy takich opisów, żeby różne rzeczy zrozumieć. Rozumiemy je często w dzieciństwie, prawda? Że jak coś posuniemy na krawędź stołu, to na pewno spadnie, i popchniemy dalej, to na pewno spadnie, prawda? On to będzie wiedział, jak przeczyta odpowiedni opis. My to potrafimy zgeneralizować. Często wiemy, że to nie dotyczy tylko stołu, że to są różne inne sytuacje, takie również, których nie znaliśmy, które dla nas są podobne. Dla niego niekoniecznie będą podobne. Nie potrafi jeszcze często tego zgeneralizować, albo nigdy zgeneralizować odpowiednio, uogólnić odpowiednio. Ale to się zmienia, to znaczy te możliwości rozumowania, możliwości analityczne, możliwości wyciągania wniosków twórcze i tak dalej, to się zmienia i to jest naprawdę parę lat, zanim dojdzie do naszego poziomu.
Zanim przejdziemy do tego tematu, jak ta sztuczna inteligencja będzie zmieniać, jak kolejne czaty GPT-4, 5 i tak dalej będą zmieniać naszą codzienność, nasz rynek pracy, bo to jest też niesamowicie ciekawe, to zastanawiam się, na ile możemy już powiedzieć, że to jest jakiś twór, który posiada samoświadomość. To może pytanie filozoficzne, ale zastanawiające, bo jeżeli on nas przewyższa, chociażby już teraz pod pisania tekstów, to jakie będą konsekwencje, jeżeli będzie nas przewyższał w sposób świadomy?
Najprawdopodobniej na 100% nikt panu tego nie powie. Nikt. Czy ten twór, który dzisiaj jest najbardziej zaawansowany, czyli powiedzmy jakieś warianty tego GPT-4, czy on ma świadomość, czy nie. Była taka sprawa już w zeszłym roku dotycząca mniej zaawansowanego programu, który się nazywał Lambda, tworzonego przez Google'a. I inżynier, który z nim pracował, twierdził, że ten program ma świadomość. Efekt był taki w końcu, że Google go zwolnił za ujawnianie sekretów, znaczy firmowych to nie były, no i tam się nie mogli, a sekretem nie było to, że program ma świadomość, tylko tam rozmaite inne rzeczy. Tego naprawdę nie wiemy. Ja myślę, że nie, ale to jest kwestia tego, w co kto wierzy. Znaczy rzeczywiście, że ten program się, jak pan z nim rozmawia, to spokojnie może pan mieć przekonanie, że ten program ma świadomość i że ma samoświadomość. To w ogóle nie ma, więc trzeba długo się zastanawiać, czy to rzeczywiście tak jest, czy on po prostu w sprytny sposób potrafi konstruować zdania, bo mu go tak nauczyliśmy, żeby w sprytny sposób konstruował zdania. Większość osób, ogromna fachowców, którzy się tym zajmują, twierdzi, że nie ma takiej świadomości. Problem jest taki, że nie wiemy, jak poznać naprawdę, że on tą świadomość, czy samoświadomość będzie miał. tradycyjny test, to był test, który wymyślił Turing, Alan Turing, był taki, że jeżeli rozmawiamy z kimś zdalnie, no nie tak jak ja siedzę z panem twarzą w twarz, tylko rozmawiamy z kimś, wpisując pytania i otrzymując odpowiedzi na piśmie, to jak nie będziemy potrafili powiedzieć, czy to rozmawiamy z komputerem, czy rozmawiamy z człowiekiem, to znaczy, że ten komputer ma świadomość. To taki najprostszy ten. No, skoro...
no to chat GPT trójka nawet przechodzi ten test, to tak, spokojnie, tak, w cuglach.
Tak, tak. Ale więc się okazało, że chyba, ponieważ jednak jak już jesteśmy przekonani, że to jednak ten nie ma tej świadomości, więc zaczęli ludzie wymyślać rozmaite inne i są tam jakieś pomysły na inny test. Problem polega na tym, że my nie wiemy, czym jest świadomość u ludzi. Nie wiemy tak naprawdę, czym jest świadomość u ludzi. Czasem potrafimy ją stwierdzić, czy ona występuje, czy nie występuje, też nie do końca pewnie, analizując istnienie pewnych fal mózgowych, a nie to, co człowiek mówi. Ponieważ no, jest kwestia, czy człowiek na przykład, który jest w śpiączce, ma świadomość, czy nie ma świadomości, prawda? No i się okazuje, że na przykład tacy ludzie reagują na różne rzeczy, czyli być może rozumieją, co się dzieje. A tego nie wiemy też na 100%, prawda? Ponieważ nie wiemy, czym jest świadomość, nie wiemy, czym jest inteligencja, nie wiemy tak naprawdę, jak my tworzymy te nasze wypowiedzi. Wiemy, która część mózgu mniej więcej się zapala, jak analizujemy, co tam się w tym mózgu dzieje. Ale dlaczego ja mówię takie zdania, a nie mówię innego zdania? Tego nie wiemy. Nie potrafimy tego wyjaśnić. Dlaczego ChatGPT mówi takie zdania, a inne? Też nie wiemy tak naprawdę. I czy on tą świadomość ma? Skoro ja nie wiem, jak stwierdzić, czy pan ma świadomość, czy nie. No ja stwierdzam, bo pan mówi do mnie sensownie. No ale ChatGPT też mówi do mnie sensownie, prawda?
Ale cały czas nie wiemy, czy wypowiada to zdanie ja jestem, ja istnieję.
On wypowie to zdanie. Znaczy, wypowie to zdanie, chyba, że pan go zaprogramuje, żeby nie wypowiadał tego typu zdań. Ale to też są sposoby na obejście, na obejście tego. Jak mu każemy na przykład wyobrazić sobie, że jest człowiekiem.
No, a ta superinteligencja w roku 2030. Ona będzie mówiła, ja jestem, mam własne cele.
Czy ona będzie mówiła, to jedno, ale czy naprawdę będzie tego świadoma? Tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie. My dzisiaj już nie wiemy, co tam się dzieje w tym programie. Potrafimy stworzyć, żeby on sensownie działał. Coś tam wiemy, ale dokładnie nie wiemy. To jest czarna skrzynka. I ta czarna skrzynka robi sensowne rzeczy. Będą jeszcze większe czarne skrzynki, jeszcze bardziej skomplikowane. W momencie, kiedy ta sztuczna inteligencja, ta ogólna sztuczna inteligencja powstanie, czy ona będzie miała świadomość, samoświadomość, czy nie, nie ma żadnej teorii, która by potrafiła nam powiedzieć. Przy takim sposobie, przy takim stopniu złożoności, albo przy takim stopniu skomplikowania, pojawia się świadomość. Nie wiemy tego. Nie mamy zielonego pojęcia. Czy będziemy potrafili to stwierdzić? Ja myślę, że na razie nie mamy narzędzi, które będą nam potrafiły, które potrafią, dadzą nam jednoznaczną odpowiedź. Okej, ten program ma samoświadomość, ten program jeszcze nie ma samoświadomości. Myślę, że jeszcze tego nie mamy. Czy będziemy mieli za 2 czy 3 lata? Nie wiem.
Nie bez kozyry o tą samoświadomość pytam, bo to częste pytanie, ale ono być może jest kluczem do odpowiedzi na inne kluczowe pytanie, jaka to będzie rewolucja, którą teraz widzimy. To będzie kolejna po parze elektryczności, internecie, rewolucja technologiczna, czy to będzie to ostatnia rewolucja, która nas zastąpi?
Okropnie tego nie lubię powtarzać, ale tego też nikt nie wie. Znaczy ja już pisałem wtedy, 5 lat temu w mojej książce pisałem, że to jest rewolucja znacznie większa niż para i elektryczność. Czy to jest ostatnia rewolucja? Ja myślę, że to jest ostatnia rewolucja, którą my jesteśmy w stanie zrobić. Następne rewolucje będzie wymyślać sztuczna inteligencja. Czy to doprowadzi do zagłady ludzi? No to jest jakby osobna rzecz. Natomiast no, my wymyślamy sztuczny mózg, który jest tak naprawdę, żeby to uprościć, wymyślamy sztuczny mózg, który jest lepiej myśli niż my. Okay? Czyli potrafić będzie to wszystko pomyśleć, czy wymyślić to samo, co my, tylko szybciej i lepiej, prawda? Nawet jeżeli myśli tak samo jak my, na naszym poziomie inteligencji, no to ponieważ myśli miliony razy szybciej niż my i ma dostęp do milionów informacji, do których my nie mamy dostępu i ponieważ potrafi analizować te informacje jednocześnie, prawda? Pan jest w stanie jako naukowiec przeczytać, nie wiem, no, 10 artykułów dziennie. Prawda? 300 artykułów przeczyta pan na miesiąc, tak? I po pół roku ma pan przeczytanych 2000 artykułów ze swojej dziedziny.
Z czego połowę zapomnę.
No, przynajmniej połowę, prawda? Ta sztuczna inteligencja, nawet na naszym poziomie będąca, ma dostęp do milionów artykułów i to nie tylko z tej dziedziny, tylko może porównywać artykuły z pobliskich dziedzin albo jeszcze innych, patrzeć, czy są tam związki, jakieś podobieństwa. To samo, co pan by mógł robić.
A zapomni, czy nie zapomni?
Nie zapomni.
Nie zapomni.
Praktycznie nie zapomni.
Czyli zrobisz szybciej, nieporównanie szybciej, nie gubi informacji.
Nie gubi informacji i jest w stanie mieć dostęp do nieporównanie większej ilości informacji niż mamy my, prawda? Tak jak zresztą ChatGPT, który tam część na pewno zapomina, ale ogromną część pamięta tego, dlatego jest w stanie udzielać sensownych odpowiedzi na najrozmaitsze tematy. Nie jest mądrzejszy od pana, ale już w tej chwili widać, że nie ma na świecie człowieka, który ma taką wiedzę, jaką ma ten ChatGPT, nie korzystający z internetu na bieżąco, bo jeszcze są odmiany w tej chwili, które korzystają na bieżąco z internetu.
A z drugiej strony jest taka analiza, którą dał polski naukowiec, bardzo uznany Krzysztof Meissner, który powiedział, że jednak ona się karmi tym, co wytworzymy, więc on jako fizyk, teoretyk może być spokojny, no bo on musi wymyśleć coś zupełnie nowego, zupełnie spoza schematu, a ten chat GPT-4 tylko będzie się cały czas zmienił w tym samym schemacie i nawet jeżeli wypluje coś nowego, to nie będzie w stanie uznać, że to jest nowe i fascynujące.
Nie, to myślę, że profesor Meissner jest całkowicie w błędzie. Po pierwsze, my też to robimy. Znaczy, profesor Meissner, z całym szacunkiem dla niego, nie stanął na katedrze Instytutu Fizyki, przychodząc prosto z lasu. Uczył się przez całe życie, przeczytał miliony, czy no może miliony przesadzam, ale tysiące prac naukowych. Uczył się w szkole i na studiach przez pewnie 15 czy tam 20 lat, prawda? Za nim stoi dorobek tysięcy ludzi, naukowców. Nie tylko zresztą naukowców, bo czytał rzeczy z różnych dziedzin. To, że on na tej podstawie tworzy coś nowego, czego nie było jeszcze dotychczas, to jest oczywiste. Tak działa ludzka twórczość, ale ona nie powstała w próżni. To nie był dzieckiem wilkiem, które nagle stało się profesorem fizyki. Ludzie robią dokładnie to samo. Nie ma pisarza, który zaczął pisać, nie czytając tego, co napisali inni. ChatGPT czy te programy robią dokładnie to samo. Są w stanie i to już są w stanie tworzyć hipotezy, proponować nowe na przykład związki rozmaite chemiczne.
Czy taka teza, że GPT, gdyby żył w końcówce XIX wieku i funkcjonował, żył, złe słowo, funkcjonował, istniał, pracował, tak, to nie wymyśliłby teorii względności, będąc faszerowany cały czas newtonowską fizyką, nie byłby w stanie stworzyć teorii względności, czy może byłby?
Einstein nie był faszerowany wyłącznie newtonowską fizyką, tylko czytał również prace innych naukowców, badaczy, którzy się, matematyków, którzy dzięki którym tą teorię stworzył. Czy byłby w stanie GPT wtedy to stworzyć? Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno nie jest jeszcze, nie ma w tej chwili żadnej teorii stworzonej przez sztuczną inteligencję. Są odkrycia, można powiedzieć, związane z nauką, która już jest w tej chwili. Są odkrycia takie jak ta zdolność przestrzennej analizy wszystkich białek, które istnieją. Też nie bardzo wiadomo, jak to robi, ale robi. Czyli takiego myślenia abstrakcyjnego, można powiedzieć. Nie ma na pewno jeszcze, przynajmniej ja nic nie wiem, to się od razu zastrzegam, teorii wymyślonych, czy ważnych teorii wymyślonych przez sztuczną inteligencję, ale to jest tylko kwestia czasu. profesor Meissner też jak był w siódmej klasie szkoły podstawowej, jego osiągnięcia, jeżeli chodzi o fizykę, były dosyć umiarkowane. Musiał się uczyć jeszcze przynajmniej 10 lat, zanim coś sensownego miał do powiedzenia. Cały dzisiejszy poziom sztucznej inteligencji, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest poziom 11-letni. To się zaczęło na dobrą sprawę w 2012 roku. Oczywiście tam sztuczna inteligencja, tam były różne pomysły od lat 50. ubiegłego wieku, ale tak naprawdę ten gwałtowny rozwój to jest 2012 rok. I praca, która pokazała, że dzięki pewnemu nowemu sposobowi podejścia do sztucznej inteligencji można doprowadzić do dużo lepszego rozpoznawania obrazów niż przy dotychczasowych metodach, jakimi ta sztuczna inteligencja była robiona. Czyli lepiej ta sztuczna inteligencja rozpoznaje kota i psa. No i jak się to okazało, że to jest skok dwukrotny, czy więcej nawet niż dwukrotny w stosunku do poprzednich metod, gdzie tam ułamki procenta były co roku osiągane, no to się nagle tysiące ludzi na to rzuciły. Zaczęły płynąć pieniądze i się zrobiła rewolucja. To jest 2012 rok. Jak ja pisałem książkę, ona wyszła najpierw był artykuł na początku 2018 roku, to jest 5 lat z kawałkiem, większość ludzi, moich znajomych, nieznajomych, ludzi wykształconych, nie słyszała nigdy o sztucznej inteligencji. A jak mówiłem, że każdy ma już wtedy w smartfonie 3 przynajmniej programy oparte na sztucznej inteligencji, to ludzie robili takie oczy. Więc to wszystko jest super nowe i to, jak dzisiaj sztuczna inteligencja nie generuje hipotez, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, powtarzam, czy teorii dotyczących fizyki, ale za kilka lat będzie to robiła. To jestem absolutnie o tym przekonany. Jeżeli jeszcze może za rok.
Profesor Andrzej Dragan powiedział, że czeka nas w takim wymiarze czysto ekonomicznym. On sam jest fizykiem, ale w rozmowie na ekonomię go na to pole wypuściłem, powiedział, że to będą 2 dekady Eldorado, a potem nie wiadomo, co będzie. My też się w tą nieznane, czyli w przyszłość wyskoczmy. Kiedyś mówiono właśnie 6 lat temu, to zacząłem od tego, kiedy pan doktor się wskoczył w tą sztuczną inteligencję, mówiono, że na przykład kierowcy autobusów nie będą potrzebni, bo samochody autonomiczne załatwią sprawę, mija te parę lat. Tirowcy jak jeżdżą, tak jak jeździ, tak jeżdżą, a mamy bunt scenarzystów w Hollywood, także pod względem sztucznej inteligencji i mamy kłopoty programistów.
Nikt nie mówił, że w 2023 roku kierowcy autobusu będą zastąpieni przez sztuczną inteligencję. Takich przynajmniej ja nie znam, a znam różne, a takich przewidywań nie znam. Tak, była mowa o tym, że zostaną zastąpieni. Nie wiem, czy... Dla mnie to było jasne, że to jest jasne, że wszelkie przewidywania precyzyjne typu w tym roku to, a w tamtym roku to są bardzo, bardzo wątpliwe. Na ogół się robi zresztą, że to się uśrednia przewidywania tam jakiejś grupy ludzi. To było przewidywane, że scenarzyści zostaną zastąpieni, tylko było przewidywane, ja pamiętam z takiego bardzo porządnego przewidywania, to było, miał być chyba lata 40 w ogóle tego wieku. Problem z wszystkimi dotychczasowymi przewidywaniami sztucznej inteligencji, dotychczasowymi, czyli powiedzmy do początku tego roku był taki, że one się opierały na tym, co myślą ludzie, którzy przewidują, że ta sztuczna inteligencja kiedy będzie potrafiła robić. Nie na tym, co jest dzisiaj, czyli weźmy dzisiaj sztuczną inteligencję, co ona potrafi robić, jak ona zagraża ludziom. To były wszystko przewidywania. Myślę, że w 2029 sztuczna inteligencja będzie potrafiła robić to i to, więc będzie potrafiła zastąpić tak. To jest oczywiście bardzo, bardzo spekulatywne. Szczególnie dla dyscypliny, która rozwija się od mniej niż 10 lat. W tej chwili ja czytałem jedno bardzo interesujące przewidywanie, które zresztą zrobiła firma OpenAI, czyli ta, która tego czata zrobiła, w marcu oni to chyba zrobili, które jest oparte nie na tym, co myślimy, że sztuczna inteligencja zrobi, będzie potrafiła za rok, 2 czy 10, tylko na tym, co dziś potrafi ChatGPT. Czyli mamy ten poziom i teraz popatrzmy, kogo moglibyśmy zastąpić przy jego pomocy. Na tym poziomie, na jakim on dzisiaj jest. Oni bardzo fajnie zrobili takie przewidywania, nie na zasadzie dokładnie, że zastąpi tego, tego, tego i takie zawody, tylko wzięli mnóstwo różnych zawodów, zobaczyli, co tam, co te zawody robią, co ludzie, którzy pełnią daną funkcję, robią, co robi nauczyciel, co robi dziennikarz, co robi copywriter w agencji, co robi analityk finansowy, czy na przykład, nie wiem, analityk finansowy robi 8 różnych rzeczy. I popatrzyli, jak dzisiejszy ten ChatGPT, czwórka, znaczy ChatGPT też 3,5, ale czwórka, ChatGPT 4, jak on potrafi coś robić i w jakim stopniu on potrafi zastąpić poszczególne działania, poszczególne rzeczy, które ludzie w określonych zawodach robią, prawda? Jak jest tych 8, jak on potrafi dobrze zastąpić każdą z tych 8 rzeczy, którą robi analityk finansowy na giełdzie na przykład. Co się okazało? Okazało się, że dla 80% zawodów poza rolnictwem w Ameryce, dla pracujących, nawet nie zawodów, pracujących, ChatGPT potrafi zastąpić połowę przynajmniej połowę tego, co ci ludzie robią. Mówiąc w uproszczeniu, gdyby chcieć go zastosować, to o połowę można by skrócić pracę 80% pracujących.
Czyli Eldorado, ale to zanim do Eldorado przejdziemy.
Ale to jest dzisiejszy poziom, okej. Okay. Tak. Co będzie za rok?
Ale rolnictwo.
No właśnie.
Rolnictwo, bo to jest w tym wszystkim być może najciekawsze. Okazało się, że jednak ten ChatGPT, sztuczna inteligencja, jest sztuczna, jest zamknięta w sieci, nie ma tych wypustek jak ręce i nogi i ona trudniej i łatwiej jest nauczyć 13-latka jeździć samochodem niż ChatGPT, żeby on tym samochodem bezpiecznie pojechał. Okazuje się, że on słabiej sobie radzi z rzeczywistością fizyczną, z byciem rolnikiem, hydraulikiem, kierowcą niż programistą, copywriterem czy fizykiem teoretycznym.
To są dwie różne rzeczy. Jedna jest, że ChatGPT sobie na przykład właśnie z jazdą samochodem radzi gorzej niż człowiek, chociaż bardzo wątpię, szczerze mówiąc, czy to jest prawda. Znaczy, myślę, że już w tej chwili sobie, może nie ChatGPT, ale programy od prowadzenia samochodów, myślę, że od przeciętnego kierowcy radzą sobie równie dobrze. W tej chwili w San Francisco stanowa komisja transportu, to się chyba nazywa, dopuściła dwie firmy, Waymo i Cruise, do świadczenia usług taksówkarskich na obszarze całego San Francisco przez całą dobę. Więc na pewno ja bym wolał tam jechać z samochodem prowadzonym przez sztuczną inteligencję niż przez 13-latka, nawet 18-latka, który właśnie dostał prawo jazdy. To na bank, po prostu w ciemno to biorę. To jest prowadzenie samochodu jest jedną z najbardziej skomplikowanych sytuacji. W 2003 roku wyszła taka książka bardzo znanych amerykańskich ekonomistów, którzy podawali, tam pisali właśnie o innowacjach, o sztucznej inteligencji, jeszcze zanim ta sprawa wybuchła i twierdzili właśnie, że prowadzenie samochodu to jest jedna z takich rzeczy, której właśnie nigdy sztuczna inteligencja nie będzie w stanie robić, bo to są po prostu takie kompetencje ludzkie. Okazało się, że to nie jest prawda. Więc są pewne bardzo, bardzo złożone działania umysłowe, których sztuczna inteligencja jeszcze nie potrafi robić tak dobrze jak my. Ale druga sprawa, jeśli na przykład chodzi o rolnictwo, o wszystko, co wymaga działań...
Samochodem pojedzie, ale co, traktorem nie pojedzie? W czym?
Pojedzie traktorem. Pojedzie i już są traktory, którymi sztuczna inteligencja kieruje. Nie przyczepi przyczepy znaczy do traktora. Jeszcze. Może już są takie roboty. Sztuczna inteligencja musi, żeby zastępować ludzi w pracach wszystkich, musi mieć wypustki, musi mieć coś, co powoduje działania w świecie fizycznym. Czyli to, co my robimy, krótko mówiąc, rękami naszymi. I to jest niesłychanie trudne. Nawet jeżeli wiemy, jak to zrobić, jakie czynności wykonać, to nie mamy robotów, które by potrafiły te czynności zrobić odpowiednio nawet sterowane, albo jeżeli potrafią, czyli przyczepę podłączą, ale kosiarki już nie podłączą, mówiąc w uproszczeniu, prawda? Albo ziarna nie nasypią, czy nie wyczyszczą przyczepy. A człowiek wejdzie, wyczyści przyczepę z ziarna i zamknie i załaduje, rozładuje, przykryje plandeką. Nie ma takich robotów. Jakby stworzenie robotów, które są nie tylko odpowiednio zręczne, ale odpowiednio tanie. Bo można stworzyć dowolnego robota, prawda, który będzie kosztował 100 milionów dolarów i on wszystko będzie potrafił zrobić, tylko co z tego? Pewnie można, nie jestem taki 100% pewien. Natomiast to musi, jeżeli ma zastępować ludzi, taki robot, w pracach fizycznych, to musi być odpowiednio też tani, prawda? Bo robotowi nie trzeba niby płacić, no ale on musi w ciągu tam, nie wiem, swojego 10 lat na siebie zarobić,
musi,
prawda?
Się zamortyzować.
Takich robotów nie ma jeszcze. Są różne i to się bardzo szybko rozwija. Ale dlatego z tych wszystkich analiz, łącznie z tą ostatnią, o której ja mówiłem, jak sztuczna inteligencja zastępuje ludzi, najbezpieczniejsze były w gruncie rzeczy te, które są pracami fizycznymi, wymagającymi mówiąc zręczności. Czyli to, co ja tam w książce też pisałem, hydraulik.
Znaczy, niezastąpiony.
Niezastąpiony. Znaczy po prostu tyle rzeczy musi umieć zrobić tymi rękami swoimi, tak zajrzeć, że nie ma robotów, które jeszcze w tej chwili go zastąpią, nawet jeżeli jest sztuczna inteligencja, która będzie wiedziała, co trzeba zrobić, jak tą rurę przepchać, jak zastąpić te rury innymi rurami, prawda? Więc paradoksalnie się okazało, że w tej chwili znacznie lepiej posłać dziecko, żeby się uczyło na hydraulika, niż żeby się uczyło programowania. Ponieważ programowaniem sztuczna inteligencja już sobie daje nieźle radę i za 5 lat będzie sobie dawać radę lepiej niż 99,99% programistów.
Tak, będzie.
Hydraulików jeszcze nie.
Tak będzie ta rewolucja wyglądać. Wracam do tego pytania o tym Eldorado, że 80% zawodów, połowę ich czynności może przejąć sztuczna inteligencja już dziś. Czyli ja zamiast pracować 8 godzin, pracuję 4 i jestem szczęśliwy.
Nie wiadomo, jak długo po pierwsze będzie pan miał te 4 godziny pracy. Po drugie, to wszystko jest bardzo skomplikowane. To jest, tak, można powiedzieć skomplikowane. To bardzo jest trudne, ponieważ ludzie, nawet jak narzekają na swoją pracę. Okej, powiem inaczej. Ma pan bezrobotnych, którzy dostają całkiem niezłe zasiłki. Oni wcale nie są na ogół szczęśliwi, że są bezrobotnymi. Nawet jeżeli nie chodzą głodni, nawet jeżeli mają gdzie mieszkać, nawet jeżeli mają pieniądze na rozrywkę, wcale nie są szczęśliwi, że nic nie mają do roboty. Praca bardzo często jest sensem życia ludzi. To, że człowiek pracuje, zarabia pieniądze, te pieniądze wydaje nie tylko na siebie, wydaje na swoją rodzinę, na dzieci, czuje się potrzebny też. Pracuje, jestem potrzebny społeczeństwu. Jedna z rzeczy, którą bezrobotni mają, ja pamiętam jeszcze, jeżeli tak mogę wspomnieć, bardzo dawne czasy jeszcze z Super Expressu, zrobiliśmy taki konkurs, to był chyba 93 rok, pamiętniki byłych bezrobotnych. Chodziło o to, żeby były pamiętniki, które się kończą happy endem, prawda? Jedna z rzeczy, które do dzisiaj pamiętam, było to, jak ludzie pisali, jak się czuli niepotrzebni. Nawet jak nie wpadali w nędzę czy skrajną nędzę, się czuli okropnie, bo się czuli nieprzydatni, zbędni. Po co ja jestem, skoro nic nie mogę temu społeczeństwu dać, prawda? Ludzie normalnie tego nie myślą, bo to jest naturalne. Do momentu, kiedy to się staje, że pan jest niepotrzebny. Czy pan jest, czy pana nie ma, życie toczy się dalej. Pan nic nie daje, pan tylko bierze. Oczywiście są ludzie, którzy są zadowoleni, biorą, idą do sklepu, kupują ćwiartkę, wypijają i są jeszcze bardziej zadowoleni, no przynajmniej póki są w stanie pić, ale to jest mniejszość znaczna. Praca daje ludziom sens, poczucie, że są przydatni społeczeństwu, że są przydatni swojej rodzinie, że mają coś, co im też dzień daje. Jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka jest przejście na emeryturę. Bardzo duża śmiertelność jest na przykład, znaczy ponad przeciętna w momencie, kiedy ludzie przychodzą na emeryturę. Więc to, że się nie pracuje, nie jest takim znowu szczęściem. A nawet jeżeli jest, jeżeli można pracować mniej, to no, pojawia się pytanie, bo to znowu jest nowa sytuacja. Powiedzmy, że pan traci pracę, tak? Wyrzucają pana z roboty. Co pan zaczyna robić? Zaczyna pan szukać innej pracy. I tam za jakiś czas pan znajduje. Problem polega na tym, ze sztuczną inteligencją, że jak się okaże, że ona jest lepsza niż dziennikarze, to pan już nie znajdzie żadnej pracy jako dziennikarz w ogóle. Będzie się pan musiał przekwalifikować. No dobra, ale na co się przekwalifikować? No hydraulikiem raczej pan nie zostanie. Jakieś prace umysłowe, te wszystkie prace umysłowe prędzej czy później ta sztuczna inteligencja przejmuje. Więc nagle znajduje się pan w sytuacji takiej, że najprawdopodobniej to bezrobocie to nie jest chwilowa sytuacja i pan za 3 miesiące będzie miał nową pracę, tylko być może do końca życia pan nie będzie miał pracy. I teraz jest pytanie, jak pan sobie ma zorganizować życie, co pan ma robić na tych wakacjach. Ja zakładam, że to będzie jakaś forma dochodu gwarantowanego, podstawowego, że ludzie będą dostawać pieniądze od państwa, że to będą, jak zasiłek, no, że będą to, będzie to wystarczać spokojnie na życie.
Tak, tylko jak budować zamożność na przykład.
Zamożność będą budować roboty i sztuczna inteligencja.
A ktoś by chciał być bogatszy od innych. Mieć więcej, bo ma fantazję, chce mieć duży dom i duży ogród. A dochód wystarcza na M3 i dobrą kawę raz dziennie w kawiarni.
Nie mam pojęcia.
Jakie to będzie społeczeństwo wówczas?
Nie mam pojęcia. Być może to będzie społeczeństwo totalnej równości właśnie, kiedy wszyscy mają to samo. Z wyjątkiem na przykład część osób, które mają takie zawody, które sztuczna inteligencja nie jest w stanie przejąć, czy nie przejęła. Będą pewnie osoby, które mają zdolności czy talenty, których sztuczna inteligencja nigdy nie przejmie. Na przykład ludzie lubią oglądać, szczególnie faceci, jak inni faceci dają sobie po mordzie. Różne sztuki walki, prawda? Nie myślę, żeby równie się ekscytowali tym, jak sobie roboty dają po mechanicznej szczęce. Może.
Czyli
nie.
Rozrywka zostaje.
Rozrywka. Zostaje rozrywka robiona przez
aktorzy?
Ludzi.
Aktorzy?
Aktorzy pewnie tak.
Chociaż scenarzyści, jak wiemy, już nie bardzo.
No, prostytucja. Wszelkiego rodzaju seks, pokazy. Myślę, nie wiadomo, może się też okazać, że ludzie wolą oglądać awatary w filmach pornograficznych niż żywych ludzi. Nie mam
pojęcia.
Lepsze,
doskonalsze.
Może lepsze, doskonalsze i można sterować jeszcze tym i mówić, ja chcę, żeby ona zrobiła to, albo żeby zrobiła to, prawda? I to będzie absolutnie możliwe, bez problemu. Więc trochę rzeczy zostanie, ale myślę, że głównym problemem społecznym, i to jest problem, który będzie bardzo niedługo tak naprawdę, jest to, co robić, co mamy robić ze swoim życiem. Czyli na czym polega sensowne życie, jeżeli w tym życiu nie ma pracy. A czym, jeżeli ja mam ambicje, żeby zarabiać więcej niż inni, no mówię, są jakieś, może politycy będą cały czas zarabiać więcej niż inni. Jeżeli będą politycy, może się okaże, że sztuczna inteligencja lepiej nami zarządza niż dowolny polityk, a przynajmniej nie bierze łapówek.
Chyba, że będzie miała samoświadomość i będzie chciała mieć
jeszcze więcej.
Wówczas może weźmie tą łapówkę jeszcze. To jest otóż ostatni zakres tematyczny, o który chciałem pana spytać, czyli właśnie społeczeństwo, właśnie polityka. Już teraz jest tak, że osoby, które jakoś tam weszło im w krew to, żeby używać czatu GPT, no to te osoby, wiele osób pierwsze kroki właśnie tam kierują i zadają pytania. I odpowiedzi, które utrzymują, często, które otrzymują odpowiedzi, często traktują jako prawdę objawioną. Czy już jest tak, że za chwilę będziemy mieli taką sytuację, że chat GPT nam rozstrzygnie, co jest moralne, co jest niemoralne w polityce, co jest słuszne, co jest niesłuszne. Po co debaty ludzi, skoro chat GPT nam powie, jak jest najlepiej, bo on ma całą wiedzę zakumulowaną u siebie. Po co pytać ekspertów, polityków?
Czy ChatGPT, czy podobne programy mogą nam pewnie odpowiedzieć. Nie wiem, na ile potrafią to. Jakie są pro i kontra określonych rozstrzygnięć, czy jakie decyzje, biorąc pod uwagę określone ograniczenia, powinniśmy podejmować.
Jak jest bezstronna, nie ma uczuć, myśli czysto racjonalnie. Nie ma własnych interesów.
Tak, tak.
Czy to nie jest idealny rozjemca walk społecznych?
To jest idealny, teoretycznie tak. Tu są dwie przynajmniej kwestie. Jedna kwestia jest taka, że te odpowiedzi trochę zależą od tego, jak my ją spytamy. Druga od tego, czego ona się nauczyła, ta sztuczna inteligencja, na czym się nauczyła i czego się nauczyła. Myślę, że ten sposób pytania jednak jest ważniejszy troszkę nawet. Jeżeli natomiast chodzi o nas ludzi, no to też to nie jest kwestia samych decyzji czy propozycji polityków, tylko tego, co my ludzie chcemy zrobić albo czego nie chcemy zrobić, prawda? Wiadomo, że generalnie dla planety byłoby lepiej, gdybyśmy mniej emitowali dwutlenku węgla, ale ponieważ się to wiąże z kosztami, no to ludzie raczej się temu, jak się okazuje, że za to trzeba zapłacić, to ludzie się raczej temu sprzeciwiają, dlatego jest jak jest i tego dwutlenku węgla produkujemy coraz więcej. ChatGPT nic nam tutaj, czy nic nam nowego specjalnie nie powie. Może zasugeruje jakieś sposoby, których jeszcze nie znam. Natomiast nie powie to, co powinniśmy zrobić, jakby co jest moralnie słuszne, a co jest moralnie niesłuszne, on nam nie da żadnego wskazania, którego my byśmy nie mogli mieć od ludzi innych. Możemy mu bardziej zaufać, możemy bardziej chcieć posłuchać go. Ale to samo, może problem, może tak sobie myślę, wie pan teraz, bo to ciekawe pytanie pan postawił, a nie myślałem o tym w taki sposób. Może problem polega na tym, że my już nie chcemy słuchać ludzi, nie chcemy słuchać autorytetów. I ChatGPT, ChatGPT oczywiście to mówimy tutaj w uproszczeniu, prawda? Mówimy w ogóle o sztucznej inteligencji i podobnych programach, że może będziemy w końcu mieć autorytet. Tak? Bo autorytetami nie są w tej chwili ani politycy tak naprawdę, ani naukowcy, ani artyści, ani pisarze, powiedzmy, intelektualiści. Zawsze można znaleźć kogoś, kto ma inne zdanie z takich czy innych powodów. A no, pytanie, co będzie, jak te czaty GPT będą różne i każdy będzie mówił co innego.
I będą miały jeszcze...
Ale może tak, może to jest szukanie autorytetu.
Bo my przez teraz nam się wydaje, że to jest rzecz dziwna, ale człowiek przez większość swojego istnienia miał te autorytety i to jeszcze bardzo mocne, bo miał kapłanów, miał bóstwa. I teraz może mieć nowe bóstwo, które ma prawdę objawioną, pełną prawdę.
Miał kapłanów, którzy tłumaczyli, co bóstwo powiedziało, bo to zawsze było jakieś pośrednictwo. Miał też rządzących, którzy byli jakimś autorytetem, których trzeba było słuchać i wiadomo było na ogół, że trzeba ich słuchać i koniec.
A teraz mamy istotę naprawdę wyższą, być może za parę lat będziemy po raz pierwszy w naszej historii żyli z inteligencją wyższą od naszej.
Tak.
I cóż, to, czyż to nie jest najlepszy przewodnik w życiu?
No, czy będziemy chcieli mu się podporządkować? Pewnie zależy trochę od tego, co on nam będzie sugerował i jakie będą efekty tych jego sugestii. Znaczy, jeżeli się okaże, że on generalnie ma rację, mówi zróbcie to i to i będzie to i to i się okazuje, że w odróżnieniu od polityków on mówi, że tak to zrobimy, to tak będzie, to i tak jest. I wiemy, że on nie mówi dlatego, żeby go wybrać na kolejną kadencję, czy że chce się dostać do Sejmu i mieć diety, to może rzeczywiście tak być. To znaczy, że ludzie będą bardziej skłonni do słuchania istoty, którą będą myśleli, że jest obiektywna, że jest racjonalna właśnie, że się nie kieruje własnym interesem.
I mądrzejsza,
tak. I że jest mądrzejsza. Być może tak. To jest wszystko. Ja to mówię o tej przyszłości, mówię tam o konsekwencjach, o coś. To wszystko to jest ziemia nieznana kompletnie. My wchodzimy w świat, że nie mamy nawet analogii do tego, bo analogia, że nie wiem, jest elektryczność zmieniła świat, czy media społecznościowe zmieniły świat, czy przejście na jeszcze dawno temu, rolnictwo zmieniło świat ludzi w niesłychany sposób, prawda? To wszystko według mnie blednie przy tym, co przynosi sztuczna inteligencja. Ja nie pamiętam dokładnie już, jaki miał ten tytuł, ten mój tekst, który był przed książką, ale chyba to miał tytuł Za chwilę stworzymy Boga. I w pewnym sensie właśnie tworzymy Boga, to znaczy tworzymy rozum, który jest, no przynajmniej dla nas, wszechwiedzący, nie wiadomo czy wszechmocny, ale to do wszechmocy jest niedaleko, bo jak jest wszechwiedzący, to zaraz będzie wszystko potrafił zrobić, prawda? I to jest sytuacja kompletnie nie mająca precedensu, nie mająca analogii. Dlatego to wszystko może być tak, może być zupełnie inaczej. jeszcze, czego nie potrafimy sobie wyobrazić. Zawsze jak się sobie wyobrażamy coś, to potem się okazuje, takie zmiany ogromne, się potem okazuje, że mnóstwa rzeczy nie przewidzieliśmy. To najlepszym przykładem jest internet, media społecznościowe, smartfony. Nikt nie przewidywał tego. Smartfony, które są 15 lat, nikt nie przewidywał tego, że 90% czasu ludzie jak mogą, to się gapią w komórki, sam się gapię, prawda? Ludzie myśleli, no fajnie, no coś takiego, że można dzwonić, a przy okazji jakąś informację dostać, tak? Nagle się okazuje, że to w ogóle tam dzwonienie, to w ogóle tam kto tam dzwoni, prawda? Lepiej wiadomość wysłać, bo to nie jest elegancko do kogoś dzwonić, bo mu się przeszkadza. I te... Więc tutaj też będą rzeczy, których kompletnie nie potrafimy przewidzieć. Ja z całą pokorą mówię, jest mnóstwo rzeczy, których nie potrafimy przewidzieć. To, co ja przewiduję, być może się okaże, że jest zupełnie marginesem w stosunku do tego, co będzie. Co z jednej strony, ja czuję to jako niesłychaną ekscytację, że to ja dożyję jeszcze pewnie, mam 68 lat, więc ja to wszystko zobaczę jeszcze, jak nie wpadnę pod samochód prowadzony przez 18-latka, który właśnie dostał prawo jazdy, to pewnie tego wszystkiego dożyję i zobaczę. Z drugiej strony to jest przerażające trochę, bo to jest no po prostu świat, nad którym niestety tracimy kontrolę. To się tak rozpędza, wie pan, trochę jak samochód. Prowadzi pan samochód, jest pan świetnym kierowcą, a ten samochód przyspiesza. Do pewnego momentu pan jest w stanie nim kierować, ale w którymś momencie pan już nie jest w stanie nim kierować, bo on za szybko jedzie.
A nie ma hamulca.
A nie ma hamulców. Więc próbuje pan jakoś nim sterować, żeby tam nie wpaść na coś, ale od któregoś momentu musi pan zdać się na to, że to co go prowadzi, to go prowadzi gdzieś. I tyle. I pan po prostu jedzie. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, ale bardzo blisko.
Dysproporcja wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej pokazuje, że zyski są kolosalne, że nikt nie zrezygnuje, bo dochody są niebotyczne, ale to nie w ekonomii. Ostatnie pytanie chciałbym zadać o demokrację. To będzie kolejne pytanie, gdzie pan pewnie odpowie, nie wiem, ale ja je zadam. Co będzie z naszą demokracją, kiedy ChatGPT już się jako sztuczna inteligencja traktowany naprawdę już się rozwinie i naprawdę będzie powszechnie używane.
Na razie głównie widać zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. Zagrożenia polegające przede wszystkim na możliwości tworzenia różnego rodzaju fake newsów, na możliwości tworzenia no, fake newsów, ale takich deepfake, to znaczy, że można stworzyć film z dowolnym politykiem, wkładając mu w usta dowolne wypowiedzi. Prawda? Pan chce stworzyć film, gdzie Władimir Putin mówi, wypowiadam wojnę Stanom Zjednoczonym i za 15 minut Nowy Jork i Waszyngton i Filadelfia przestaną istnieć, to nie ma żadnego problemu. Jest pan w stanie dzisiaj to zrobić.
A jednak to się nie dzieje.
Może dzięki temu, że osoby, które potrafiłyby to zrobić, mają narzędzia, mają wystarczającą moralność, żeby tego jeszcze nie zrobić, ale to wszystko będzie coraz łatwiejsze, coraz prostsze. Ale no, wypowiedzenie wojny to jedno, ale może pan próbować kompromitować polityków rozmaitymi rzeczami, prawda? A ten 20 lat temu, proszę bardzo, to jest archiwalny filmik, tutaj Donald Tusk albo Jarosław Kaczyński mówili to i to, prawda? Albo żygali po pijaku. Prawda? Okej, okay, to wygląda jak filmik nakręcony 30 lat temu kamerą jeszcze prymitywną i rzeczywiście Donald Tusk albo Jarosław Kaczyński tarzają się, prawda,
w torsjach.
Tak. Albo mówią jeszcze ten różne rzeczy. Więc fake news różnego rodzaju. To jest jedno. Drugie, bardzo dobrze robiona propaganda. Negatywna i pozytywna. To już było robione przez Rosjan w czasie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale to będzie tylko, te możliwości będą coraz większe. Czyli różne zagrożenia dla demokracji, żeby utrudnić ludziom dokonywanie racjonalnych wyborów tak naprawdę. To jest taka negatywna strona tej sztucznej inteligencji. Pozytywna, czy jest przy demokracji? Trudno powiedzieć. Ja tutaj widzę głównie zagrożenia. W momencie, kiedy demokracje stają się coraz bardziej niesterowalne, coraz trudniej jest dokonywać ludziom wyborów, coraz więcej ludzi mówi, wszystko jedno, nie ma żadnego znaczenia, nie wiem, co jest prawdą, nie wiem, co on mówi, nie wiem, czy tak on to powiedział, czy nie powiedział, nie wiem, czy on to proponuje naprawdę, czy proponuje nie naprawdę, to no, taka naturalna reakcja ludzi to jest wycofać się, prawda? Więc można myśleć, że będą się ludzie wycofywać z demokracji, z głosowania po prostu, że to będzie, ta demokracja będzie mieć coraz mniej prawomocności i w którymś momencie może ludzie powiedzą, to ja już wolę, żeby rządził jeden człowiek. Wiem po prostu, żeby on rządził, nie bawmy się w żadne wybory, po prostu on ma dobre pomysły, wie co z tym zrobić, wie jak tym kierować.
A może tym onem będzie sztuczna inteligencja? Tutaj dołożę tylko jedną informację, zanim pan się namyśli. Coś, co powiedział mi pan profesor Michał Kosiński, że w tej chwili sztuczna inteligencja, przynajmniej jego zdaniem, jest lepsza nie tylko w szachy, czy w go, albo w pokera nawet, czy to się przez psychologia, tak, ale w dyplomację podobno jest lepsza.
Tak, w grę dyplomacja jest lepsza, tak, tak. No tutaj wie pan, czy ludzie będą chcieli, żeby to była sztuczna inteligencja? Raczej podejrzewam, że to będzie. Będą politycy, którzy będą mówić, moim głównym doradcą jest super program sztucznej inteligencji. Jak ja czegoś nie będę wiedział, to będę się jej radził.
No a czemu dyplomaci tak nie robią? Czy może już robią?
Może robią. Tego pan nie wie.
Że w tej chwili pan minister Rau ma w teżce zamiast...
Akurat to... nie podejrzewam. Akurat nie podejrzewam. I pan racjonalne działa. Nasza sztuczna inteligencja raczej często to, co będzie proponować, czy nie wiem, dyplomatom,
albo
czy politykom.
Albo Ławrow, na przykład lepszy przykład. Dobrze, że Ławrow już ma superkomputer i rozgrywa państwa europejskie poprzez sztuczną inteligencję, czy dzięki sztucznej inteligencji.
Nie wiem, czy państwa europejskie rozgrywa, ale myślę, że całkiem nieźle im idzie rozgrywanie państw afrykańskich na przykład. Czy doradza im w tym sztuczna inteligencja i jak nie mam pojęcia. Ale czemu nie? Znaczy to akurat ta rosyjska sztuczna inteligencja jest słabo zaawansowana, chińska już jest na pewno lepsza. A Elon Musk na przykład, jak był teraz w Chinach i się spotkał z przywództwem chińskim, to ich straszył, że jak nie wprowadzą ograniczeń na sztuczną inteligencję, to niedługo sztuczna inteligencja zastąpi biuro polityczne. I to chyba do nich rzeczywiście dotarło. Jedną rzecz tylko jeszcze chcę powiedzieć. Zatrzymanie rozwoju sztucznej inteligencji w tej chwili nie jest według mnie związane z zyskami, które czerpią korporacje. Jest przede wszystkim związane z wyścigiem zbrojeń i rywalizacją między mocarstwami. Ponieważ wiadomo, że Chińczycy nie wstrzymają prac nad sztuczną inteligencją, a ona daje i będzie dawać przewagę militarną, to nie ma możliwości, żeby Stany Zjednoczone to wstrzymały.
To jest ciekawy wątek, to jeżeli nie zyski, no bo wydaje się, że to właśnie zyski w tej chwili napędzają. Tak wiele osób mówi, to jest tak dochodowy biznes, że nikt nie odważy się go powstrzymać.
Nie, tam dochodowy biznes, znaczy na takim poziomie, odważy się go powstrzymać, bo on jest wystarczająco dochodowy. Na tym poziomie, na którym jest dzisiaj, jest wystarczająco dochodowy. Naprawdę nie musi być 4 razy bardziej dochodowy. Jak pan ma 50 miliardów dolarów majątku, to naprawdę, czy pan ma 100 miliardów, czy 150, nie robi panu wielkiej różnicy, bo pan już i tak tych pieniędzy nie wyda w życiu.
Chyba, że jestem Warrenem Buffettem.
To pan trzyma te pieniądze i je rozdaje po prostu. Natomiast ona jest nie do powstrzymania, znaczy w ogóle nie można jej zastopować, można ją ograniczać na różne sposoby, ale nie będzie powstrzymana na pewno w swoich możliwościach ze względu na rywalizację militarną. Znaczy po prostu to byłoby samobójstwo, gdyby Stany Zjednoczone powiedziały, od jutra jest moratorium, żadnych więcej badań nad sztuczną inteligencją nie robimy w żadnej dziedzinie, wykorzystujemy to, co jest, a wszystkie badania są na pół roku na przykład, czy na rok zabronione. Chińczycy takiego moratorium na pewno nie wprowadzą. Problem jeszcze jest taki, że nawet gdyby się zgodzić z Chińczykami, to strasznie trudno to jest weryfikować. Jak jest kontrola wybuchów jądrowych albo kontrola nawet, nie wiem, no budowania rakiet balistycznych, no to widać, czy to jest, czy to nie jest robione. Albo pan ten wybuch zrobi gdzieś, albo pan wystrzeli rakiety, albo nie, tak? A to, co pan zrobi na własnym komputerze?
Szczególnie, że podobno w tej chwili te nowe algorytmy spokojnie sobie radzą na słabszych komputerach. Nie potrzebują komputerów, Bóg wie jakiej mocy.
W działaniu, w uczeniu się potrzebują w ogromnej. Natomiast, żeby działały, tak. To już jest jakby co innego. Ten mózg, który się uczy i ten mózg, który już się nauczył, może być dużo mniejszy.
To postawimy kropkę. Godzina rozmowy.
Dziękuję
a i tak
bardzo.
Żeśmy wiele... A gościem był dr Grzegorz Lindenberg. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo.